Marcin Friedrich, witam Państwa. Dziś naszym gościem jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Eugeniusz Kłopotek. Witam, panie pośle.
Dzień dobry.
Ale dziś przynależność partyjna jest właściwie mało ważna, bo rozmawiać będziemy o gęsiach, a nie ma chyba w polskim Sejmie większego specjalisty od tych pięknych ptaków niż pan, panie pośle.
Pewnie tak. Tak się składa, że to już 11 rok pracy w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. Oczywiście z przerwą na zawodowe posłowanie, ale od 2012 roku powiedziałem nie, wracam do swoich gęsi, do normalnej pracy zawodowej i uważam, że to była jedna z moich najlepszych decyzji życiowych.
Panie pośle, ale to już to jest taki definitywny rozwód z polityką? No jeszcze 2 lata przed panem
właściwie. Zbliża się ten koniec. Oczywiście, jak to niektórzy mówią, nigdy nie mów nigdy w polityce, ale trudno mi wykrzesać z siebie motywację do ubiegania się o kolejną kadencję, 5 kadencji, 20 lat, a zwłaszcza w sytuacji, gdzie praktycznie rzecz biorąc nie ma się większego wpływu na bieżący tok spraw w tej dużej polityce, to lepiej, dopóki będzie mi to dane, mieć taki wpływ w tej malutkiej polityce w Kołdzie Wielkiej.
Panie pośle, może do tej polityki jeszcze na końcu naszej rozmowy wrócimy, ale teraz...
Bardzo dobrze.
Ale teraz porozmawiajmy właśnie o gęsiach. Pan wie może, panie pośle, ile gęsiny zjada rocznie statystyczny Polak?
Proszę pana, niedawno obroniłem pracę doktorską w tak zwanym wstępie, gdzie zasięgałem różnych informacji z różnych źródeł, ile też w rzeczywistości Polak tej gęsiny zjada. I jest taki rozstrzał, że nie wiem, bo mówiono od 70 gramów do 300 gramów. Aha. Moja zastępczyni, pani dyrektor Bielińska, najlepsza specjalistka od gęsi, twierdzi, że 300 gramów. No przyjmijmy, że 200 gramów. To i tak jest duży postęp w stosunku do tego, co było jeszcze 10 lat temu. Ja zawsze podkreślam, że w minionych 10 latach, dzięki również tej naszej akcji promocyjnej, robionej często również z samorządem województwa, spożycie gęsiny w naszym kraju wzrosło 3-krotnie. Tyle tylko, że to są na razie gramowe wielkości. Nigdy nie będziemy oczywiście rywalizować z kurczakiem, którego zjadamy prawie 30 kg. Natomiast moim marzeniem jest, aby przynajmniej raz w roku na polskim stole, w polskim domu pojawiła się gęś, tak jak w Stanach Zjednoczonych indyk na 4 lipca, tak u nas w tym okresie od świętego Marcina, czyli jeszcze pasuje to nam, bo to święto niepodległości, do świąt Bożego Narodzenia. I powoli, powoli w tym kierunku idziemy, bo czuję coraz większe ssanie na zakup, na szukanie gęsiny, stąd między innymi ta nasza decyzja bardzo odważna, bardzo trudna dla zakładu, ale perspektywiczna. Rozbudowujemy wylęgarnię, chcemy zwiększyć produkcję o 1/3 naszego materiału hodowlanego, bo przypomnę, że jest to jedyna hodowla zarodowa w Polsce i 98% pogłowia gęsi w naszym kraju wywodzi swój genotyp, czyli zaczyna się od tego pisklęcia jako przyszłego rodzica właśnie z Kołudy.
Ja chciałem tylko panu powiedzieć, a propos jeszcze tego spożycia mięsa gęsiego, że wczoraj właśnie wybrałem się do sklepu mojego ulubionego, gdzie jeszcze niedawno widziałem gęsinę, a tu się okazuje, że przed świętym Marcinem ona już zniknęła, także coś jest na rzeczy,
Panie redaktorze, jeśli będzie potrzeba, w Kołudzie jeszcze rezerwa jest. Tylko proszę dać sygnał.
Dobrze, panie pośle, bo zdaje się, że Kujawsko-Pomorskie w takim razie chyba chce się wybić na pierwsze miejsce w Polsce, bo dotychczas chyba rywalizujemy z Wielkopolską, jeśli idzie o chów gęsi.
To znaczy, to o tym decyduje ilość gospodarstw, które są rozsiane na terenie naszego kraju, ale źródło to podstawowe, to jest Kołuda Wielka, czyli Kujawsko-Pomorskie. Od nas to się wszystko zaczyna. My sprzedajemy głównie pisklęta jako materiał na przyszłych rodziców do innych gospodarstw. Dopiero tam, w tamtych gospodarstwach, z tych rodziców oczywiście powstają jajeczka, potem powstaje nowe piskle, tak zwane piskle tuczowe, czyli słynna polska gęś owsiana, a ta nazwa owsiana bierze się stąd, że w ostatnich 3 tygodniach tuczu, który trwa od wyklucia do ubicia 15-16 tygodni, właśnie w tych 3 ostatnich tygodniach gęś otrzymuje owiec do woli, to ziarenko może sobie skubać ile chce i plus wodę. Wcześniej oczywiście otrzymuje zielonkę, zioła, brokuły, marchew, kapustę i oczywiście również paszę treściwą. No i to, co ja zawsze podkreślam, dokończę tylko już tę moją myśl. bo coraz większe jest zainteresowanie chowem gęsi. Pierwsze zawsze moje pytanie, jak ktoś do mnie dzwoni, czy przyjedzie, że czym będzie mógł nabyć pisklęta. Powiedz, ile masz hektarów. Dlaczego? Bo albo też przynajmniej powiedz, czy masz chociaż kawałek zielonego terenu, łączki. Gęś musi chodzić po pastwisku.
Mhm. Czyli różni się od tych kurczaków.
A nie tak jak kurczak, nie, w żadnym
zjadamy.
Wypadku.
A dlaczego powinniśmy jeść tę gęsinę, panie pośle? Ona jest znacznie zdrowsza od mięsa kurzego?
Ja tu oczywiście każda pliszka swój ogonek chwali. Ja tylko powiem to, co jest stwierdzone naukowo, również co wyszło i w mojej pracy doktorskiej. Otóż pierwszą rzeczą najważniejszą, że ten tak zwany tłuszczyk gęsi, bo bardzo często mówiono, gęś jest za tłusta. Nie, jeżeli ona nie jest chowana do 21, 24 tygodnia, tylko ubijana wcześniej, to tego tłuszczu jest w sam raz. A ten tłuszczyk ma ogromną zaletę. Tam jest bardzo dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, między innymi izomerów CLA, które są bardzo prozdrowotne, mało tego, obniżają poziom cholesterolu w nas. Ja mam też przykłady. Niekiedy do Warszawy, wie pan, z czym jadę?
Nie,
ze słoiczkiem tłuszczu. Nie, też, ale ze słoiczkiem tłuszczu. Mhm. Bo są panie, które nacierają sobie zbolałe stawy, na przykład kolanowe, właśnie tłuszczem gęsi.
I na przeziębienie, zdaje się, dobre jest, też wyczytałem.
Też, bo już no teraz jestem akurat poza kołdą, ale od czasu do czasu, kiedy właśnie ta grypka tak przychodzi, czy ten kaszelek przychodzi, też smaruje pierś z tłuszczem gęsi.
A skąd w ogóle wzięła się gęsina na stołach w listopadzie, panie pośle?
Oj, powiem tak, tradycja chowu gęsi w Polsce to przynajmniej najstarsze takie zapiski, do których dotarłem, to jest XVI wiek. Natomiast, co tu dużo mówić, gęsina w Polsce specjalnie popularna nigdy nie była. Królował oczywiście schabowy i kurczak. Niemcy są naszym największym odbiorcą gęsiny. Przypomnę, że w dawnych czasach to pędzono gęsi na targi. Niektórzy mówili również o tym, że podkuwano gęsi. Dla wielu to jest trochę taka fantazja, no bo co to znaczy podkuwać gęsi? Tak, rzeczywiście, żeby przepędzić te gęsi nawet kilkaset kilometrów na te targi, na przykład do Warszawy, do Berlina, to żeby nie ścierały sobie tej podeszwy od łapy, to przepuszczano przez smołę i następnie przez żwirek. Po to, żeby zrobić te podkówki, żeby ta gęś mogła spokojnie kroczyć na ten targ. I ta tradycja, myślę, że ona się wzięła jednak z Niemiec, bo w Niemczech to już jest od wieków utrwalona tradycja, że od świętego Marcina do Bożego Narodzenia zjada się przede wszystkim gęsinę.
Zdaje się, że Boże Narodzenie będzie po lodzie, bo to jest takie powiedzenie, gdy Marcinowa gęś po wodzie, będzie Boże Narodzenie po lodzie, a zdaje się, że zapowiadane są deszcze.
Zobaczymy. W każdym bądź razie ja na przykład patrzę na to bardzo optymistycznie na przyszłość, bo mamy w Polsce zarejestrowanych, zaewidencjonowanych około 13,5 miliona gospodarstw domowych. To znaczy, to może być rodzina wielodzietna, ale to może być też samotna emerytka czy wdowa. A dzisiejsza produkcja bijemy w kraju rocznie około 7 milionów sztuk. Proszę zauważyć, krótko policzyć. Jeżeli tylko raz ktoś kupi tuszkę, to musimy zwiększyć produkcję prawie dwukrotnie. No to mi się marzy. Że ja tylko zarządzam państwową gęsią, bo niektórzy myślą, że to jest moja prywatna gęś. Nie, ja tylko tą gęsią zarządzam w imieniu państwa.
Rozumiem. Panie pośle, a jakie najlepsze danie z gęsi pan poleca?
Nie. No przede wszystkim króluje półgęsek. To jest wędzona pierś, okrasa, ale ja mimo wszystko preferuję upieczoną, świeżą gęś, tuszkę. I najlepiej w wykonaniu mojej pani z pracy, pani Urszuli Zaręby i pani dyrektor Bielińskiej. Przy czym pani Urszula Zaręba robi bardziej pikantną, co mi też odpowiada, natomiast pani dyrektor Bielińska nieco łagodniejszy smak.
Panie pośle, to tak płynnie przeszliśmy w takim razie to trochę do tego tematu politycznego na koniec naszej rozmowy, bo jak pan mówi o pikantnych rzeczach, to porozmawiajmy o polityce. Pan czeka na rekonstrukcję rządu?
Nie.
Nie?
Nie, jakoś to nie
rajcuje. Nie rozpala pana to?
Nie, zupełnie nie. Dla mnie jedynym takim niewiadomym aspektem byłoby, bądź być może będzie, zmiana premiera. Bo to, czy na stanowisku ministra będzie taki czy inny polityk koalicji prawicowej, czy jakieś tam resorty zostaną połączone czy rozdzielone, to nie ma większego znaczenia. Natomiast zmiana premiera byłoby to zaskoczenie, a zwłaszcza byłoby to zaskoczenie, gdyby to wcale nie była zmiana na prezesa Kaczyńskiego. Ja nie spodziewam się, że prezes Kaczyński przejmie tekę premiera i chyba wszystko na to wskazuje, że pani premier Szydło pozostanie dalej na tym stanowisku. Pożyjemy, zobaczymy, ale podchodzę do tego zupełnie bez emocji.
Rozumiem. A inne emocje parlamentarne? Ostatnio w ubiegłym roku zapowiadał pan grudniowe trzęsienie ziemi i właściwie było to trzęsienie ziemi. Coś pan planuje na grudzień?
Wie pan, ale to był totalny przypadek, zupełnie totalny przypadek. Na ten sezon bożonarodzeniowy raczej poza rekonstrukcją rządu, która być może nastąpi, nie wiemy, czy będzie ona głęboka, czy płytka. Jeszcze raz podkreślam, nie ma to większego znaczenia, ale byłoby dobrze ten spektakl skończyć, bo tak właściwie już od miesiąca cały czas patujemy się tą rekonstrukcją. Skończmy to, załatwmy temat, no i do przodu.
Kończymy, tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo, panie pośle, za wizytę w studiu.
Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia.